Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Każdy z nas podjął kiedyś w życiu beznadziejną decyzję finansową. Jednak w większości przypadków świat się od tego nie wali. No jak kupimy kilo ziemniaków, a dzień później wjedzie promocja i okaże się, że 50 groszy poszło, no to trudno, jesteśmy to w stanie jakoś znieść. Okej, czasem możemy też kupić używaną furę, której wady ukryte wychodzą dopiero po paru miesiącach, ale to i tak jest nic w porównaniu z epickimi porażkami inwestycyjnymi, o których Wam dzisiaj opowiemy. Który z naszych rodaków doradzał w najlepszym dealu w historii świata? Kto był tak chciwy, że aż od tego zbankrutował? I jaki wiking był mistrzem marketingu? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Kiedy w naszym kraju mówimy o jakiejś spektakularnej biznesowej porażce, to pada często stwierdzenie, że ktoś wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. O co chodzi? Musimy się cofnąć do XIX wieku, kiedy to ponoć szlachetnie urodzony Cyprian Zabłocki postanowił zostać szalenie bogatym jegomościem. Jest kilka etapów zostawania milionerem. Pierwszym jest znalezienie niszy w rynku. To akurat wyszło mu świetnie, bo postanowił zainwestować w produkcję i dystrybucję mydła, które w tym okresie robiło się bardzo, bardzo popularne. Produkcja miała się odbywać w jego majątku pod Sochaczewem, a w szeroki świat mydełko miało płynąć z portu w Gdańsku, do którego nasz biznesmen planował spławiać towar barkami. Plan bardzo dobry, ale tutaj wjechała chciwość naszego rodaka, któremu nie uśmiechało się płacenie cła na granicy z Prusami. Cóż więc Zabłocki wykombinował? Transport mydła postanowił zapakować do szczelnych skrzyń, które przywiązał do barki tak, żeby ta przeciągnęła transport po dnie. W ten sposób celnicy nie zauważyliby cennego ładunku i pieniądze w kieszeni. Plan świetny, wykonanie fatalne. Konkretnie wykonanie skrzyń, które wcale nie okazały się szczelne. Mydło się rozpuściło, a Zabłocki stracił cały transport, w który zainwestował życiowe oszczędności. Podobno do końca życia nie wygrzebał się nasz rodak z długów. Jeszcze pół biedy, jak ktoś jest chciwym bucem i sam przez to traci, ale zupełnie innym wymiarem tragedii jest sytuacja, w której przez złą decyzję jednej osoby giną całe setki, które jej zaufały. Ale hej, nie miejmy zbyt wielkich oczekiwań wobec dewelopera z trzema wyrokami za zabójstwo, co? Miał na imię Eryk Rudy i był rudy, i był też wikingiem, no i był też dość nerwowy, czego pierwszy dowód wyraźnie dał jeszcze w Norwegii, gdzie dopuścił się wspomnianego już występku. Został za to skazany na banicję, czyli na wygnanie. Postanowił życie ułożyć sobie od nowa na Islandii, która też już wtedy była w rękach wikingów. W nowym miejscu Eryk był porządnym obywatelem przez 2 lata, do momentu jak zdenerwował go sąsiad. Jak się pewnie domyślacie, ów sąsiad już później nikogo nigdy nie zdenerwował, a Eryka skazano znowu na wygnanie. Osiedlił się na wyspie nieopodal i postanowił od tej pory być spokojnym, porządnym człowiekiem i dobrym sąsiadem. Nawet w geście zaufania oddał nowemu kumplowi z Zapłota takie drewniane belki na przetrzymanie. No ale jak po jakimś czasie sąsiad nie chciał ich zwrócić, to szlak trafił postanowienie poprawy i Eryk odesłał do Walhali już nawet nie sąsiada, a 2 jego synów. Zgadnijcie, na co go skazano. Naturalnie znowu na wygnanie. Jak widać, nordycki system resocjalizacji już wtedy był naprawdę łaskawy. Jednak nie zmienia to faktu, że Erykowi powoli kończyły się nowe miejsca do zaczynania życia od nowa. Czy wcześniej już wiedział o wcale niemałej wyspie na zachodzie? Czy odkrył ją przypadkiem, szukając nowych terenów, na których mógłby się osiedlić? Tego nie wiemy. W każdym razie to właśnie przy brzegach owej wyspy pewnego dnia wysiadł z łódki i zaczął te tereny badać. Co tu dużo mówić, nie był zachwycony tym, co odkrył podczas zwiedzania wyspy wzdłuż i wszerz przez parę lat, ale w tym czasie zakwitła mu też w głowie myśl, że jak mu się skończy ten okres wygnania, to jeszcze na tym ugorze zarobi. Albo po prostu wymyślił sobie naprawdę mroczną zemstę żart. Tak czy inaczej, wymyślił sobie, że sprowadzi tam ludzi i założy osadę handlową, których, jak już pewnie dobrze wiecie, wikingowie zakładali mnóstwo. Tylko jak to zrobić, żeby sprowadzić ludzi do miejsca, w którym nie dość, że nic prawie nie ma, to jeszcze jest zimno?
Dać dobry socjal!
Też nie głupie, ale nie. Tutaj postawiono na kłamliwy marketing, czyli ładną reklamę kijowego produktu, bo po powrocie do cywilizacji Eryk zaczął opowiadać ludziom o pięknym, zielonym lądzie, albo inaczej o Grenlandii. Parę kłamstw nie robiło wielkiej różnicy, jeśli chodzi o sumienie typa z paroma morderstwami na koncie, bo oczywiście nazwa, nie mająca zbyt wiele wspólnego z faktycznym stanem rzeczy, to był dopiero początek. Na przykład nagadał potencjalnym kolonizatorom, że jest tam dużo drewna. Nie dodał natomiast, że trzeba je zbierać z brzegu, jak wyrzuci je tam ocean. Pominął również w swojej kampanii reklamowej, że poza pasem nizin jest tam praktycznie wszędzie indziej lód. Ale czy mimo wszystko ktoś się skusił? Oczywiście, że tak. Z oferty Eryka postanowiło skorzystać tyle ludzi, że na Grenlandię wypłynęło 25 statków. Co prawda na miejsce dotarło tylko 14, ale jak ludzie wysiedli u brzegu i rozejrzeli się, po czym dość szybko zdali sobie sprawę, że zostali delikatnie rzecz mówiąc wprowadzeni w błąd, to wcale nie spuścili łomotu Erykowi Kłamczuchowi, tylko uznali, że już się tyle telepali, to jakoś to będzie. Co więcej, plotka w tym czasie zataczała coraz szersze kręgi i kolejni koloniści zaczęli przybywać na Grenlandię. W końcu zrobiło się ich jakieś 5000 i wszyscy mieli się niebawem przekonać, że nie, wcale to jakoś nie będzie. Nie dość, że handel z Islandią i Norwegią dobrami dostępnymi na Grenlandii, czyli kłami, morsów i fokami, szedł delikatnie rzecz ujmując nie najlepiej, to jeszcze jedna z przybyłych ekip przytargała ze sobą choróbsko, od którego zaczęły padać kolejne i kolejne osoby, w tym sprawca całego zamieszania, czyli Eryk. Kto wie, może wikingowie na Grenlandii lepiej by sobie poradzili w starciu z chorobą, gdyby byli lepiej odżywieni. Tymczasem praktycznie nic tam nie rosło i musieli jeść w zasadzie same ryby. Potwierdzili to naukowcy badający kości pozostałe tam na miejscu, bo właśnie to zostało z ludzi, którzy uwierzyli w piękny marketing Eryka Rudego. Pozostańmy przy rejonach dość chłodnych, bo czas na transakcję, którą wiele osób uznaje za najlepszą w dziejach świata. Albo najgorszą, w sumie zależy kogo spytamy, Amerykanina czy Rosjanina. Tak jest, chodzi o sprzedaż Alaski, którą Rosjanie zaczęli kolonizować w wieku XVIII. Wysłali tam ekspedycję pod wodzą Duńczyka nazwiskiem Bering, ale to generalnie nie był dobry czas na inwestowanie w nowe kolonie. Czemu? Bo to było dość drogie, a Rosja wtedy stała naprawdę cienko z hajsem. Przodkowie Konstantina Włodkowa właśnie przegrali wojnę krymską, a nowe miejscówki na Alasce nie przynosiły zysków i nie opłacało się ich utrzymywać wśród ziem zależnych od cara. Ale z drugiej strony strach też było się oficjalnie z nich wycofać, bo gdyby tylko Rosjanie opuścili formalnie te tereny, to natychmiast capnęliby Alaskę Anglicy, którzy wcale daleko wtedy nie mieli, bo wówczas pod ich panowaniem była Kanada. No to co tu zrobić? Uznano, że najlepiej będzie sprzedać Alaskę Amerykanom, z którymi Rosjanie mieli wtedy znakomite kontakty. I się trochę na tym zarobi i Anglicy nie dostaną tych terenów. Amerykanie stwierdzili, że wow, oczywiście, jasne, nie ma problemu. I zaczęły się negocjacje, podczas których Jankesom doradzał m.in. nasz rodak Włodzimierz Krzyżanowski. Ostatecznie stanęło na cenie 7 200 000 dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze dolary to jakieś 125 milionów. Dużo? Dla niektórych jak najbardziej. Kiedy informacja o planowanym zakupie trafiła do prasy, to mnóstwo ludzi zaczęło się sadzić, że dlaczego władza wydaje pieniądze na takie rzeczy, jak są inne, pilniejsze potrzeby. Niektórzy senatorowie też byli przeciwko zakupowi na początku, ale te protesty po pewnym czasie zaczęły nagle cichnąć. Zarówno krnąbrni politycy, jak i irytujący krzykacze byli przekupywani. Czemu? Ponieważ senatowi USA przedstawiono dowody, że na Alasce jest mnóstwo dóbr naturalnych, wystarczy tylko głębiej wbić łopatę. Parlament zgodził się i w 1867 roku Stany odkupiły od Rosji Alaskę za bezcen w porównaniu do tego, ile ta ziemia była i nadal zresztą jest warta. Rosjanie płakali dwa razy. Raz, jak niedługo po tej transakcji znaleziono na Alasce złoto, a drugi raz, jak zaczęto wydobywać tam ropę.
Nie tylko Rosjanie.
Skoro już jesteśmy przy obracaniu amerykańską ziemią, to warto przytoczyć jeszcze jedną historię, chociaż z okresu, kiedy USA jeszcze nie istniało. W XVII wieku Holendrzy, szukając drogi do wysp korzennych przez Amerykę, odkryli niepozorną, żyzną wysepkę Manhattan. Odkupili te tereny od lokalnych Indian za równowartość dzisiejszych 1800 euro i założyli tam miasto. Nowy Amsterdam. Jednak nie nacieszyli się tym miejscem zbyt długo w wyniku pewnej niefortunnej transakcji. O co poszło? O inną wyspę, nieporównywalnie wówczas cenniejszą, Pulau Run. Było na niej coś, czego wszyscy wówczas pożądali. Złoto? Nie. Bobry? Również nie. Gałka muszkatołowa. Ja wiem, że dzisiaj można ją kupić w każdym markecie za niewielki hajs, ale kiedyś za taką paczuszkę moglibyście pewnie kupić cały apartament, więc nie ma się co dziwić, że wyspę w pewnym momencie zajęli Anglicy. A jako, że wszystkie inne wyspy naokoło były Holendrów, no to zaczęły się sąsiedzkie spory. Raz na przykład na wyspę wpadli przodkowie fanów śmiesznych ciastek i wyrżnęli wszystkie drzewka muszkatołowca, jakie tam były. Takie, wiecie, spory działkowców, tylko na dużo większą skalę. W międzyczasie na Manhattanie nie działo się zbyt wiele i Holendrzy przestali wiązać z wyspą jakieś szczególne nadzieje, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. To też, kiedy pojawiła się okazja do zawarcia pokoju z Anglikami, to szybko zgodzili się na wymianę właśnie w ramach tego pokoju. Polegała ona na tym, że Anglicy oddadzą im wyjałowioną z drzewek korzenną wyspę, a oni dadzą Anglikom cały ten Manhattan. Czy to było mądre? Wtedy w sumie tak to wyglądało. Co prawda drzewek na wyspie nie było, ale zawsze można je było zasadzić, a mając Pulau Run, wszystkie wyspy w okolicy byłyby Holendrów i Anglicy przestaliby im się wreszcie pałętać. Niestety Holendrów czekało bardzo przykre kombo, ponieważ po pewnym czasie Anglicy stwierdzili, że dobra, starczy tego pokoju, wbili na wyspę i zabrali wszystkie sadzonki muszkatołowców, które Holendrzy w międzyczasie zdążyli tam zasadzić, a potem jeszcze wybuchł wulkan i w wyniku tej eksplozji wyspy, które generowały ogromne przychody, od tej pory nadawały się maksymalnie na kolonię karną. Słabo? No słabo, ale to i tak nic przy tym, że pamiętajmy, Holendrzy oddali Manhattan, bo nie myśleli perspektywicznie, chcieli szybko zarobić na przyprawach i nie docenili, jak gigantyczny potencjał handlowy i strategiczny może mieć ta wyspa. Oczywiście nie możemy wymagać od ówczesnych Holendrów, że mogli przecież przewidzieć, jak Manhattan się rozwinie i jak będzie wyglądał dzisiaj. No nie, bez przesady. I nie możemy też zakładać, że Holendrom do dziś udałoby się to miejsce utrzymać, co nie zmienia faktu, że Holendrzy zmarnowali znakomitą sytuację. Jak Tim Patterson. Kto? Zanim przedstawimy wam Tima, to przedstawimy wam sytuację na rynku komputerowym w latach 80. XX wieku oczywiście. Na początku tej dekady znany dziś wszystkim chyba Microsoft zatrudniał ze 40 osób. O Windowsie jeszcze długie lata ludzie mieli nie usłyszeć, a firma zajmowała się opracowywaniem języków programowania. A w tym okresie najpopularniejszym systemem operacyjnym był Apple DOS. O ile firma Billa Gatesa była wtedy na rynku świeżakiem, tak IBM miało już dłuższą tradycję i firma ta postanowiła wejść na rynek mikrokomputerów. Czuli jednak, że to dosłownie ostatni moment, więc żeby zamknąć swój projekt nowego komputera w rok, żeby jeszcze zdążyć pokonkurować z firmą z jabłkiem, no to muszą złamać swoją złotą zasadę. Do tej pory IBM wszystko robiło samo, no ale z braku czasu postanowili zwrócić się do zewnętrznego wykonawcy. Skontaktowali się z Billem Gatesem i powiedzieli: Billu, czy ty masz i dostarczyłbyś nam jakiś fajny system operacyjny? Na co Bill Gates odpowiedział: jak najbardziej. Ale była to tylko częściowo prawda, bo chciał dostarczyć, ale nie miał. Gates wysłał więc swojego kumpla Paula Allena do firmy Seattle Computer, która pracowała wtedy nad 16-bitowym programem QDOS. Oczywiście celem tej podróży było odkupienie licencji, którą później Microsoft opchnąłby IBM-owi. O tym ostatnim członie dyplomatycznie postanowiono nie mówić. Zaproponowano szefowi Seattle Computer 50 tysięcy dolarów. To była duża suma, a w tamtych czasach można było za te pieniądze kupić jeszcze więcej. Natomiast to jest i tak nic przy tym, ile mógłby szef Seattle zarobić, gdyby na przykład zamiast tych 50 tysięcy wolał tantiemy od sprzedanych kopii, od sprzedanych licencji. Niewykluczone, że Microsoft nie chciałby się na to zgodzić, ale pamiętajmy, że firma Gatesa też była wtedy pod ścianą, więc niewykluczone, że jednak by na to poszli. Niemniej jednak szef Seattle Computer nie chciał negocjować, wziął 50 tysięcy z góry. Nazywał się Tim Patterson. Ale to nie koniec historii, bo mając już kupiony system, Gates wynegocjował absolutnie złotą umowę z IBM-em. Chodziło o brak wyłączności. To znaczy, że Microsoft z radością sprzeda IBM-owi system MS-DOS, bo tak finalnie nazwano produkt, ale również, że będzie mógł później bez żadnych konsekwencji sprzedawać ten sam system konkurencji. Dlaczego IBM na to poszło, nie mam pojęcia. Być może chodziło o presję czasu. Pamiętajcie, że IBM chciało się wyrobić z nowym komputerem w rok, więc być może już na tym etapie nie mogli sobie pozwolić na szukanie od początku nowego dostawcy systemu operacyjnego, który mógłby konkurować z Apple'em. Ktoś w IBM-ie po prostu stwierdził, że no już dobra, niech stracę. No i trochę stracili. Jednak to nie tak, że zbiednieli. Komputer IBM okazał się wielkim przebojem. Firma zarobiła ogromne pieniądze, jednak dzięki tej umowie i sprzedaży DOS-a konkurencji Microsoft zarobił krocie. Gates docenił też potencjał informatyczny Pattersona i zatrudnił go u siebie jako programistę. Tak jest, tego Pattersona, który wolał 50 tysięcy z góry. To był kosztowny błąd, ale wcale nie najbardziej kosztowny błąd jego życia. Bo nauczony przykrym doświadczeniem programista, luźno współpracując z Microsoftem przez kolejnych 20 lat, miał trochę udziału w firmie. Albo fachowo rzecz ujmując, opcji udziałowych, i to by był strzał życia, gdyby tylko Patterson okazał się odrobinę bardziej cierpliwy. Co się stało? Rozstał się z Microsoftem i pozwolił na wygaśnięcie jego udziału w firmie przed wejściem Microsoftu na giełdę. Ile przeleciało mu przed nosem? No tak ze 30 milionów dolarów. Przy tych porażkach inwestycyjnych nasze przepłacone ziemniaki albo konieczność zrobienia progów w kupionej furze to już nie takie dramaty, prawda? Ludzie od setek lat podejmują fatalne decyzje finansowe, a w bardzo wielu przypadkach ciężko jest przewidzieć ich skutki. Czy jednak morał z tego wszystkiego jest w związku z tym taki, że nie ma co inwestować, bo człowiek i tak najpewniej na tym tylko straci?
Nie.
A my widzimy się niebawem.